od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twej duszy.
Święty Doroteusz powiedział kiedyś taką przypowieść o kierowniku duchowym, który kazał swoim uczniom wyrywać cyprysy. I najpierw kazał im wyrywać małe drzewka, ledwie krzaki, które uczniowie wyrywali jedną ręką, później kilkuletnie drzewa. Wiecie, co wtedy się działo? Przy których się napocili, wyciągali je dwoma rękami. Wreszcie, gdy stanęli przy wieloletnich drzewach, bez siekiery, nie mogli sobie poradzić. Kiedy grzechy są krótkotrwałe, możemy sobie z nimi poradzić szybko. Kiedy są kilkuletnie, musimy się napocić. Ale czym napocić? Oczami. Bo nie odejdą, wrócą za 3 dni, za tydzień, za 2 tygodnie wróci do ciebie ten bumerang twojego grzechu. Dlaczego? Bo nie było tego spocenia oczu. Ale kiedy grzech w nas ma swoją wieloletnią historię, no to tutaj bez ostrego narzędzia czasem sobie nie poradzimy bez młota czy siekiery nawrócenia, jak powiedział Jan Chrzciciel. Nie poradzimy sobie. Odcięcie to całkowity brak kontaktu z sytuacją, która była dla ciebie środowiskiem i przestrzenią grzechu. To jest trudne, bo środowisko, przestrzeń to jeszcze nie grzech. I diabeł mówi, jeszcze to nie jest grzech. To samo mówił do Ewy. Jeszcze ci się nic nie stanie. Nie jest dobrze, kiedy już oswajamy się z grzechem, nie przerażamy się nim, nie płaczemy, wyznajemy go tak, jakbyśmy opowiadali kawały przy stole. Zdarza mi się to przy spowiedzi, że ktoś przychodzi i śmieje się. Mówi, że kogoś tam zabił albo zamordował, się śmieje. Mówi, że zdradził albo ukradł i się śmieje. Coś nie gra. Mu się pomyliły uczucia chyba. To znaczy, tak, no niech będzie ta żona, ta Ewa, przychodzi do męża i przy okazji wymieniania listu zakupów mówi, słuchaj, kupiłam to, tamto, wyrzuca to na stół. Co wydarzyło się w pracy też opowiada, na radosnym tonie i że po drodze go też zdradziła. To nie pasuje. Nie byłoby to też dobrze, gdyby mąż taką informację przyjął z taką samą miną, jak informacje sportowe z gazety, które kupiła. A do tego zmuszamy nowego Adama, żeby on się przyzwyczaił do tego, żeby on nie reagował, bo i my też nie chcemy reagować na to naszą łzą, naszym uderzeniem się w piersi. Gdy nasza dusza bez bólu opowiada, jak pieściła się z wężem. Może jeszcze z humorem o tym mówimy. Coś tu nie tak. Komentarze do Księgi Wyjścia, komentarze do Szemot, stare żydowskie komentarze mówią, że menora, ten świecznik, świątyni symbolizował drzewo. My wiemy, jakie drzewo. Drzewo rajskie. Zarówno drzewo poznania wiadomości złego i dobrego, jak i drzewo życia. Dlatego Zachariasz w swoim proroctwie, w 4 rozdziale, kojarzy tą menorę o 49 palnikach, tu znowu aluzja do zesłania Ducha Świętego, z oliwkami, z dwoma oliwkami, z drzewem życia po jednej stronie i z drzewem poznania, tak mówi prorok Zachariasz. Stąd też Jan w objawieniu mówi o dwóch obrazach, o tym, że bez nawrócenia Jezus wywróci menorę naszej posługi i że powinniśmy być jak świecznik. Drzewo, które nie daje owocu, zostaje przeklęte. Świecznik, który tylko kopci, zostanie zgaszony. I ty jesteś drzewem. I jaki jest twój owoc? Ty jesteś świecznikiem. Jak płoniesz? Gdzie jest twój owoc? Na gałęziach krzyża? Czy w błocie grzechów? Ty jesteś świecznikiem, a gdzie twoje światło? Czy oświecasz innych? Czy nawet Boga zmuszasz do tego, żeby przymykał swoje oko na twoje grzeszne uczynki? Mówi Biblia, pamiętaj więc skąd spadłeś, nawróć się, pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Cały czas mówię, to nawrócenie zaczyna się od przypomnienia sobie, że kogo się powinno najpierw pokochać. I co się tej miłości zrobiło, że się skaleczyło tą miłość? Świecznik to przedmiot służący do oświetlania, może oznaczać służbę, coś, co jest nośnikiem Bożego światła. Mówi, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świece i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Nie zapominajmy, że te słowa, że werset z objawienia, z Apokalipsy odnosi się do wspólnoty, do zgromadzenia, do wspólnoty, waszej wspólnoty, mojej wspólnoty, do mnie. Świecznikiem jest każda wspólnota jako zgromadzenie wierzących, także ewangeliści, nauczyciele, prorocy, apostołowie, którzy są nośnikami światła Bożej prawdy, czyli każdy z nas. Świecznik świątynny był obiektem nieustannych zabiegów, troski, gdyż jego światło musiało płonąć zawsze, ono nie mogło zgasnąć. A ile razy zgasłeś, zgasłaś? Ile razy zgasło w tobie wszystko? Nie tylko łaska uświęcająca, nadzieja, poczucie sensu życia, modlitwa. Dbano więc w świątyni o to, by używana w nim była tylko czysta oliwa, której jedynym przeznaczeniem było to, żeby oświecać świątynię. Była ona odpowiedniej czystości. To, co czyste, choćby bardzo niewielkie, ma moc wytrwać wielką ciemność. Święto świateł, Chanuka, żydowskie, narodziło się w czasach Machabeuszy w II wieku, kiedy to po zniszczeniu świątyni, właściwie zbezczeszczeniu jej przez Syryjczyków, całe zapasy świątynnej oliwy stały się rytualnie nieczyste. Nie można jej było używać. Była to oliwa, ale nie wolno było używać tej oliwy. A znaleziona była tylko gdzieś jedna baryłka, beczka oliwy, takiej właśnie koszernej, czystej. I ta baryłka starczyła tylko na jeden dzień. Był to jedyny pojemnik zapieczętowany pieczęcią arcykapłana stwierdzającą czystość rytualną oliwy. Pragnienie oczyszczenia świątyni było jednak tak wielkie w tym narodzie, który walczył o swoje prawa, o swoje życie, o swoje przetrwanie, że kapłani zdecydowali się zapalić świecznik mimo tego, że starczyło tej oliwy tylko na jeden dzień. I oto zdarzył się wielki cud, jak mówią księgi machabejskie. Oliwka się nie, ta baryłka się nie wyczerpała. Płonęła i płonęła. I wiecie, tak dzieje się z życiem każdego, kogo Bóg powołuje do służenia Jemu, do świecenia dla Niego. Nie musisz mieć dużo oliwy, ani w głowie, ani w portfelu czy na koncie. Tam nie musi być dużo oliwy. Ty nie musisz mieć też czegokolwiek dużo, albo być wielkim człowiekiem. Możesz być taką baryłką, może nawet niezbyt kształtną. Ale w środku jest czysta oliwa. Starczy ci światła na całe życie. Jeśli jest czysta oliwa, zapieczętowana pierścieniem arcykapłana Jezusa. Nie musisz mieć dużo oleju w głowie i być nadmiernie wykształconą osobą, bo w nadmiarze wiedzy wiją się węże i żmije pychy. Twój zapas oliwy nie musi wynosić 100 beczek oliwy. Wystarczy ci jedna, ale za to czysta. Żydzi znaleźli wiele oliwy, gdy przybyli do świątyni, ale tylko jedna była właściwa. Poznałem kiedyś teologa, który studiował na zagranicznych uczelniach, pisywali do niego kardynałowie, ale kiedy poprosiłem go o wspólną modlitwę różańcową, myliły mu się tajemnice. I wyznał, że nie wierzy w niepokalane poczęcie. Miał wiele wiedzy, ale jego oliwa nie dawała światła. Jego wiedza była bezużyteczna, nikomu nic nie oświeciła. Ty nie musisz dużo wiedzieć. Wystarczy, że świeci twoja modlitwa i jest czysta. Co by się stało, gdyby ci kapłani z Księgi Machabejskiej, lekceważąc Boże nakazy, jednak użyli tej oliwy nieczystej do świecznika? Myślę, że świecznik by zgasł, mimo tego, że byłoby wiele oliwy na wiele dni, ale świecznik by zgasł. Przypomnijmy to słowo. Ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Możemy słowo nawrócić tłumaczyć jako opamiętanie. Opamiętaj się, nie? Czyli przypomnij sobie, co jest pierwszą miłością. Jeśli więc teraz pożałujesz tego wszystkiego, czego nie żałowałeś dotychczas, więc teraz pożałujesz tego wszystkiego tak szczerze w sercu i powiesz, no tylko Panie, daj mi instrukcję, jak to zrobić. Zrobię to. Wiem, że nie chodzi o coś wielkiego, nie muszę jechać do Reykjaviku albo może do Afryki Południowej. Tutaj, w środku, muszę odbyć jakąś podróż do siebie samego. Choć może wyznałeś swoje winy z miną człowieka, który opowiada dowcipy, to jest czas na to, żeby już nawet nie iść do spowiedzi, bo już może grzech jest odpuszczony, ale we właściwy sposób potraktować ten grzech tu wewnątrz, we właściwy sposób męża przeprosić, Jezusa. Bóg ci daje światło łaski, bo tam, gdzie zdobywamy się na światło, by zobaczyć własną ciemność, Pan daje światło, by przez nas wydobywać innych z mroku. Kapłan, który nie widzi swoich grzechów, nie umie też dostrzec grzechów innych ludzi. I nie widzi, gdzie są granice łaski i winy. Wiem coś o tym. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, z menory. Zwycięzcy dam światło. Zwycięzcy dam owoc. Ale zwycięzcy nad kim? Nad sobą samym. Więc uderz, nie? Nie bój się, krzywdy sobie nie zrobisz, klatka się nie zapadnie. Obietnicę spożywania z drzewa żywota Bóg daje tym, którzy pokutują. Zwycięzcom. Kiedy jesteś świecznikiem, który płonie miłością Boga i spala w sobie wstyd, bo ze wstydu się człowiek spala, nie? Jak świecznik. I winę spala w żalu i w pokucie. Bóg czyni cię drzewem życia dla innych. Twoje owoce będą jedli inni, bo ty spalasz się ze wstydu przed Bogiem. Dlatego Bóg przez ciebie da chwałę, a nie wstyd innym. Bo twoje życie jest znowu krzyżem, a nie dechami zanurzonymi w błocie. Niech nas nie myli to, że Pan mimo naszych przewinień nie cofa dłoni pełnej łaski. Bo zdarza się tak, że popełniamy różne rzeczy, nie przepraszamy Go, a Pan i tak daje łaskę. Pan i tak daje charyzmaty, daje posługi. W Księdze Liczb jest mowa o tym, że lud szemrał w miejscowości Tabera. I tacy oburzeni, pretensjonalni ludzie tam szli z tyłu i bez przerwy im wszystko było źle. Źle, że w lewo Mojżesz skręcił, źle, że w prawo, źle, że idą w górę, źle, że idą na dół, źle, że w ogóle idą, źle, że za długo siedzą i wszystko było źle. I wreszcie już nie wytrzymały tego niebiosa i Pan powiedział, Księga Liczb mówi, że piorun tam spadł w ostatnią część obozu. Tam szło pokolenie Dana, jak mówi Księga Liczb. Dan w języku hebrajskim znaczy sądzić. Albo kłócić się, spierać, szemrać, sądzić. Wszystko jest źle. I grzeszył również w tej samej księdze, Księdze Liczb, w Kibrot Hatawa, czyli w miejscowości groby pożądania. Tak mu się mięsa chciało, że błagał Mojżesza, jak cię ukamienujemy, jak nam nie dasz kurczaków. Nie? Bóg zesłał przepiórki na cały miesiąc. I Biblia mówi, że aż im nosem te przepiórki wychodziły. Ja nie wiem, co można domyślać się pod słowem przepiórka i o jakie mięso tu naprawdę chodzi. Na pewno jakieś cielesne mięso. I zobaczcie, w tej księdze jest napisane, to jest 11 rozdział Księgi Liczb, że pomiędzy tymi dwoma grzechami, czyli sądzeniem Boga o to, że źle prowadzi i Kibrot Hatawa, czyli grobami pożądania, Bóg powołał tam 70 proroków. Jemu nie przeszkadzały te grzechy, dał charyzmaty. I dlatego niech nas nie zwodzą te łaski, że Bóg daje 70 łask Tobie. Jeśli jest Kibrot Hatawa, jest Tabera. Jeśli jest grzech jeden i drugi nie jest odżałowany. Spowiedź spowiedzią. Wiemy, jak to się robi. Chociaż może przyzwyczailiśmy się do tego. Ale pokuta, odżałowanie, przeproszenie Boga to jest coś, co często pomijamy. A nikt nie lubi być pominięty w miłości. Kochani, Księdze Liczysz, na koniec powiem, właśnie w tym 11 rozdziale jest nawet powiedziane, że Bóg miał tak wiele miłości mimo tego grzesznego narodu, że nawet obdarował łaskami takich ludzi, którzy nie byli w obozie. Dwóch facetów uciekło. Mieli na imię Eldad i Medad. Jak zobaczyli, że Duch Boży stępuje w postaci na pewno ogni, bo to był duch proroczy, to Eldad i Medad dali nogę, przestraszyli się. Ale Duch Święty ich dopadł i stali się prorokami, mimo że ich nie było w obozie. Tutaj imiona dużo mówią, bo słowo Medad znaczy w języku hebrajskim w dowolnym tłumaczeniu któż pokochał. Eldad, Bóg pokochał. Zawsze Bóg kocha. Mimo tego, że jest groby pożądania i przepiórki wychodzą nosem. I mimo tego, że jest sądzenie i oskarżanie Boga, że Pan Bóg źle wymyślił ten świat. Może te dwa grzechy tylko wystarczy zobaczyć. I to jeszcze w takiej hierarchii, takim porządku. Bo jeśli człowiek osądza Boga, że Bóg źle urządził jego życia, ty sobie przypomnij, czy czasem ostatnio tak nie mówiłeś Bogu. Że Boże, dlaczego Ty mi dałeś takie życie głupie, straszne, nieudane? Dlaczego Ty sądzisz Boga? To wiecie, co na końcu jest Kibrot Hatawa, na końcu są przepiórki. Bo jeśli sarkamy i mówimy mu, że źle, to będziemy szukać dobra gdzie indziej, w mięsie.
wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.